The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa w tym specjalnym dniu. Mówię specjalnym, bo dziś 4 lipca, a więc Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dzień dzisiejszy to 185. dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 180 dni. Słońce wzeszło o 5.37, zajdzie o 20.33. Dzień dzisiejszy trwa zatem 14 godzin i 55 minut. Dziś imieniny obchodzą Elżbieta, Izabela i Malwina. Urodzeni 4 lipca są zdolni do głębokich uczuć, chociaż nie okazują tego. Niezwykle wrażliwi z jednej strony odznaczają się wytrzymałością i zaciętością, a z drugiej biernością. Trzymając się za cięcie swoich zasad i celów życiowych, potrafią okazać niezwykłą zdolność przewidywania i oszczędności. Na ogół są to ludzie twardzi, dumni i nieustępliwi. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia. A dziś Independence Day, święto narodowe w Stanach Zjednoczonych, obchodzone corocznie w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii, co miało miejsce tego dnia 1776 roku. Choć święto nieoficjalnie obchodzono już od 1777 roku, dopiero w 1870 Kongres Stanów Zjednoczonych ustanowił dzień 4 lipca dniem wolnym od pracy bez wynagrodzenia, na przykład dla urzędników federalnych. W 1931 roku zmieniono prawo, przyznając wynagrodzenie za dzień wolny od pracy.
Yeah.
America The Beautiful w interpretacji Bon Jovi. A w tej chwili nasze kalendarium. Rok 1776. Kongres w Filadelfii uchwalił Deklarację Niepodległości. Przedstawiciele 13 kolonii angielskich w Ameryce Północnej ogłosili Stany Zjednoczone Ameryki wolnym i niepodległym państwem. Jest to oczywiście święto narodowe. Rok 1802. Oficjalnie otwarto Amerykańską Akademię Wojskową West Point. Rok 1826. Zmarł Thomas Jefferson, amerykański polityk, dyplomata, naukowiec, przywódca polityczny w okresie walki o niepodległość. Współautor Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Był trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1801-1809. Tego samego dnia, w 5 godzin później, zmarł drugi prezydent Stanów Zjednoczonych, John Adams. Rok 1884. Francja podarowała statuę wolności Stanom Zjednoczonym. Rok 1890 w krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu odbył się pogrzeb sprowadzonych z Paryża szczątków Adama Mickiewicza. Rok 1903. Firma Commercial Pacific Cable Company ukończyła kładzenie kabla telegraficznego na dnie Pacyfiku, łączącego Stany Zjednoczone z Filipinami, Chinami i Japonią. Rok 1920. Rząd Rzeczpospolitej uznał niepodległość Litwy. W tym samym roku to początek generalnej ofensywy wojsk sowieckich na Polskę. I ten sam rok wojska Rosji Sowieckiej pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego rozpoczęły ofensywę na Białoruś. Rok 1922. Podpisanie w Rybniku protokołu przejęcia przez Polskę przyznanej części Górnego Śląska. Rok 1923. W Kokomo w stanie Indiana odbył się największy w historii Ku Klux Klanu wiec z udziałem około 200 tysięcy osób. Rok 1934. Zmarła Maria Skłodowska-Curie, światowej sławy chemik i fizyk. Była profesorem Sorbony, odkryła oczywiście rad i polon. Dwukrotnie uhonorowana została Nagrodą Nobla. Rok 1938. Pod hasłem Polacy tu byli, Polacy tu są, Polacy tu będą odbył się na Śląsku Opolskim Zjazd Młodzieży Polskiej w Rzeszy Niemieckiej. Rok 1941. We Lwowie gestapo aresztowało, a następnie rozstrzelało z nocy z 3 na 4 grupę profesorów wyższych uczelni. Jednym z zamordowanych był Tadeusz Boy-Żeleński, krytyk literacki, teatralny, publicysta, tłumacz, poeta, profesor Lwowskiego Uniwersytetu. Zginął też sławny matematyk i polityk Kazimierz Bartel, profesor Politechniki Lwowskiej. Trzykrotnie był premierem kraju. Rok 1943. Generał Władysław Sikorski, premier polskiego rządu w latach 1939-1943 i wódz naczelnych polskich sił zbrojnych, zginął w katastrofie nad Gibraltarem. Rok 1946. W Gdańsku powieszono publicznie 6 członków personelu, w tym 5 kobiet i 5 polskich kapo z byłego obozu koncentracyjnego Sztutow. Rok 1947. Powrócił do Gdyni niszczyciel ORP Błyskawica, który od 30 sierpnia 1939 roku wraz z gromem i burzą uczestniczył w walkach wojsk alianckich z hitlerowską marynarką wojenną. Rok 1950. Radio Wolna Europa nadało z Nowego Jorku pierwszą audycję. Rok 1953. Irmenadzi został premierem Węgier i zapowiedział nowy kurs w polityce ekonomicznej kraju. W 1956 roku po wkroczeniu wojsk radzieckich został aresztowany, wywieziony do Moskwy i zamordowany. Rok 1966. prezydent Lyndon Johnson podpisuje Freedom of Information Act. Rok 1987. Były szef liońskiego gestapo Klaus Barbie został skazany przez sąd w Lyonie na dożywotnie więzienie za zbrodnie przeciwko ludzkości. Rok 2002. Huragan, który przeszedł przez północno-wschodnią Polskę, spowodował ogromne straty w drzewostanie Puszczy Piskiej, Kurpiowskiej i Boreckiej. Został uszkodzony drzewostan na obszarze 33 tysięcy hektarów. Rok 2019. Papież Franciszek przyjmuje na audiencji w Watykanie Władimira Putina.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem. 215 322 0235.
Żegnamy reklamy.
Myślę, że święto narodowe Independence Day to najważniejsze święto państwowe. Wiążą się z nim oficjalne uroczystości państwowe, parady, wiece, pokazy ogni sztuczne, ale także imprezy prywatne dla przyjaciół i dla rodziny. A teraz trochę o genezie tego święta, choć większość i tak jest doskonale Państwu znana. W 1775 roku 13 kolonii brytyjskich zmęczonych ingerencją Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza coraz wyższymi podatkami nakładanymi, połączyło siły, wypowiadając wojnę kolonizatorom. Revolutionary War. Konflikt zbrojny zakończony ostatecznie w 1783 roku przeszedł do historii pod nazwą Rewolucji Amerykańskiej. American Revolutionary War. 13 kolonii biorących udział w wojnie o niepodległość to prowincja New Hampshire. Obecnie obejmuje geograficznie New Hampshire i Vermont. Prowincja Massachusetts Bay, obecnie Massachusetts i Maine. Kolonia Rhode Island i Providence Plantation, obecnie jest to Rhode Island. Kolonia Connecticut, obecnie stan Connecticut. Prowincja Nowy Jork, obecnie stan Nowy Jork. Prowincja New Jersey, obecnie stan New Jersey. Prowincja Pensylwania, obecnie stan Pensylwania. Kolonia Delaware, obecnie stan Delaware. prowincja Maryland, obecnie stan Maryland, kolonia Virginia, obecnie obejmuje stany Virginia, zachodnią Virginię i Kentucky, prowincja północnej Karoliny, obecnie stany Północna Karolina i Tennessee, prowincja południowej Karoliny, obecnie stan Południowej Karoliny, prowincja Georgia, obecnie jest stanem Georgia. A więc te kolonie podczas kongresu w Filadelfii 4 lipca 1776 roku podpisały Deklarację Niepodległości. Głównym twórcą Deklaracji Niepodległości był Thomas Jefferson, który był później trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych, pełniącym urząd w latach 1801-1809. Pierwszym prezydentem oczywiście był George Washington, a po nich John Adams. I tutaj, drodzy Państwo, to co było dzisiejszym kalendarium takim ewenementem, że Thomas Jefferson umarł 4 lipca 1826 roku i w tym samym dniu, 5 godzin później, zmarł trzeci prezydent John Adams. Konflikt zbrojny pomiędzy samozwańczym państwem a Wielką Brytanią zakończył się, jak już mówiłam, w 1783 roku podpisaniem traktatu paryskiego, w którym ta ostatnia uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych. Dzień Niepodległości jest najbardziej chyba uniwersalnym świętem. Celebrowany przez szereg mniej lub bardziej oficjalnych uroczystości, wydarzeń i imprez. Świętujemy swoją niepodległość zarówno przez parady, jak i przedstawienia teatralne, koncerty na otwartym powietrzu, jarmarki z typowo lunapartowskimi atrakcjami oraz konkursami w jedzeniu, na przykład hot dogów czy pai. Ważnym elementem obchodów niepodległości są oczywiście sztuczne ognie. Cała Ameryka przybiera barwy czerwono-niebiesko-białe, czyli amerykańskiej flagi. Tradycją podczas tego święta są grille, imprezy typu garden party lub spotkania przy ognisku w większym gronie. Mając możliwość przedłużenia weekendu, decydujemy się na wyjazdy za miasto, pod namiot, do lasu lub na plażę. Najczęściej spożywane potrawy to przysmaki, jak hamburger czy grill, czy też kolba kukurydzy, ale również myślę, że nikomu nie brak inwencji w tej dziedzinie kulinarnej. Natomiast teraz pozwólcie Państwo na troszeczkę poważniejsze spostrzeżenie. Do Ameryki przybyliśmy wiele lat temu. Większość życia, przynajmniej na przykład w moim wypadku, spędziłam właśnie tutaj w Stanach Zjednoczonych. Na pewno spora część radiosłuchaczy również. I wydaje się mi, a może jestem w błędzie, że przyjechałam do innego kraju. Kraju, który był pełen radości, pełen chęci dzielenia się z innymi, ludzi otwartych, szczerych na inne kultury, na inne zwyczaje. Naprawdę wtedy odczuliśmy wszyscy, że z otwartymi rękoma przywitała nas Ameryka, w której zbudowaliśmy nasze domy, tu założyliśmy rodziny. Mamy dzisiaj dzieci, wnuki, które również tutaj mieszkają. Jedno jednak jest pewne, że od paru lat niestety Ameryka się zmieniła. Bardzo poróżniło się społeczeństwo. Dzielą nas różne poglądy, od poglądów politycznych, przez poglądy religijne, ostatnio doszła jeszcze aborcja i wiele innych tematów, które, co jest najtragiczniejsze, dzielą rodziny, przyjaciół i znajomych. A przecież jeszcze nie tak dawno mogliśmy dyskutować na wszystkie tematy, śmialiśmy się, rozmawialiśmy niezależnie od poglądów. Zrodziła się w tym kraju nietolerancja innych poglądów. Nasz pogląd jest najważniejszy i nikogo innego nie uznajemy, nie potrafimy wysłuchać. może czas zacząć pracować nad tym, abyśmy wrócili do tej Ameryki sprzed kilku lat, kiedy czuliśmy się swobodnie, nikt nie musiał się przed nikim tłumaczyć, nie musiał zakazywać w własnym domu rozmów na tematy na przykład polityczne czy też tematy religijne. Potrafiliśmy dyskutować, a nie jeżyć się jeden na drugiego i z furią występować przeciwko innym poglądom. Może właśnie teraz jest najlepsza refleksja, aby zacząć właśnie budować czy odbudowywać tamte związki, kiedy naprawdę, jak już powiedziałam, mogliśmy dyskutować o wszystkim w fantastycznej atmosferze. Co to znaczy, żeby ktoś w rodzinie nie rozmawiał z kimś, bo ma jakieś inne poglądy i niestety wcale nie są to rzadkie przypadki. Zacznijmy więc budować dialog, zrozumienie i jedność Ameryki, bo jestem pewna, że ten kraj ma nam bardzo wiele do zaoferowania, bo jest naszą ojczyzną. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. I roamed and I rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, and all around me a voice was singing, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me those golden valleys. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As the sun was shining and I was strolling, and the wheat fields waving and the dust clouds rolling, as the fog was lifting, a voice was saying, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. This land was made for you and me. Tak, drodzy Państwo, wszyscy powinniśmy się postarać o to, aby Ameryka była bardziej tolerancyjna i otwarta na ludzi i różne poglądy, żeby to nas nie różniło. Czas ten, okres tej właśnie polaryzacji, nieporozumień zakończyć, a dzisiaj jest Święto Narodowe, a więc okazja właśnie do tego. Natomiast 4 lipca to również ważna data w historii Polski. 79 lat temu miała miejsce jedna z najbardziej tajemniczych katastrof II wojny światowej. 4 lipca 1943 roku o godzinie 23:07, 16 sekund po starcie z lotniska na Gibraltarze, samolot C-87 Liberator wodował na morzu i zaczął tonąć. A teraz o tej katastrofie i śmierci generała Władysława Sikorskiego w relacji Ludwika Łubińskiego, naocznego świadka.
Katastrofa w Gibraltarze. Mówi naoczny świadek Ludwik Lubieński.
Dzień 4 lipca 1943 roku w Gibraltarze zbliżał się ku końcowi. Po obiedzie wydanym na cześć generała Sikorskiego przez gubernatora Gibraltaru udaliśmy się gremialnie na lotnisko, aby asystować przy odlocie naczelnego wodza do Londynu. Zbliżała się godzina 23. Po zapakowaniu całego bagażu do samolotu pilot zameldował gotowość do odlotu. Wszyscy byli w bardzo dobrych humorach i w dobrym nastroju, a głównie generał Sikorski cieszył się, że już za parę godzin będzie w Londynie. Po ostatnich pożegnaniach wszyscy zajęli swoje miejsca, ostatni, jak zawsze, wsiadł generał Sikorski. Odprowadziłem go do samych stopni, gdzie ostatecznie odmeldowałem się. Nie przypuszczałem, że jego uścisk dłoni był ostatnim w jego życiu, a ja ostatnim Polakiem, który widział go żyjącego. Po zapuszczeniu silników i próbie motorów i przyrządów kierowniczych samolot wolno odrolował na początek bieżni. Gubernator, jego otoczenie i ja podeszliśmy na sam brzeg bieżni. Po jakichś 10 minutach wszystkie reflektory zgasły i paliły się tylko światła kierunkowe wzdłuż całej bieżni. W tej samej chwili posłyszeliśmy ryk wszystkich czterech motorów Liberatora i samolot ruszył z miejsca. Minął nas i mając jeszcze dużo wolnego miejsca przed sobą, wzniósł się całkowicie prawidłowo w powietrze. Śledziliśmy jeszcze dalej samolot wzrokiem i jego światło pozycyjne na skrzydłach. Na małej wysokości samolot spoziomował, żeby nabrać większej jeszcze szybkości i nagle, ku naszemu przerażeniu, zamiast iść dalej w górę, zaczął opadać ślizgowym lotem w kierunku morza. Zdrętwiałem. Czekaliśmy jeszcze na jakiś cud boski. Mieliśmy nadzieję, że może jeszcze pilot zdąży poderwać maszynę. Niestety, nagle zapanowała głucha cisza. To pilot zamknął wszystkie motory, by uniknąć eksplozji. Rozległ się alarm na całym lotnisku. Wszystkie reflektory poszły w ruch, kierując swe promienie w kierunku morza. Gubernator krzyknął i zakrył oczy ręką. Ja odruchowo, biegnąc w stronę brzegu, popatrzyłem na zegarek. Była akurat godzina 23:15. W świetle reflektorów zobaczyliśmy w odległości około kilometra jak gdyby czarnego, olbrzymiego ptaka na powierzchni wody. Łódź ratunkowa wystrzelona rakietą ześlizgnęła się w morze, podążając w stronę wypadku. Równocześnie z portu wypłynęły dwa ścigacze. Coraz więcej reflektorów fortecznych zbiegało się na tym jednym czarnym punkcie w pośrodku morza. Udałem się z gubernatorem do portu. Za chwilę przybyła ta motorówka z pierwszymi ofiarami wyciągniętymi z wody. Zbliżyłem się z gubernatorem. Wolno, bardzo wolno, jak gdybym chciał odroczyć ten moment. Ku mojemu przerażeniu i z pustką w sercu rozpoznałem pierwsze wyniesione zwłoki. Byli to świętej pamięci naczelny wódz wojsk polskich generał Sikorski i jego szef sztabu generał Klimecki.
A teraz wypowiedzi historyków na ten sam temat, kwestii, dlaczego zginął generał Władysław Sikorski.
W nocy 4 lipca 1943 roku samolot RAF-u wioziący premiera i naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego wystartował normalnie z lotniska w Gibraltarze. Po kilku sekundach zaczął tracić wysokość i spadł w morze. Oprócz generała Sikorskiego na pokładzie znajdowali się szef sztabu generał Klimecki i 9 innych pasażerów. Zginęli wszyscy z wyjątkiem pilota. Brytyjska komisja powołana w celu zbadania przyczyn katastrofy wykluczyła sabotaż. Fakty te przypomina w wypowiedzi prasowej Jan Nowak-Jeziorański, stwierdzając, że rząd polski w Londynie zakwestionował kategoryczne wykluczenie przez brytyjską komisję sabotażu. A w liście do ministra Cooka pisze on, że niewyjaśnienie przyczyn tragicznej śmierci generała Sikorskiego niepokoi głęboko polskie społeczeństwo. Nowak-Jeziorański stwierdza, że nie ma jakichkolwiek podstaw, by kierować podejrzenia w stronę Anglików. Niezależnie bowiem od aspektów moralnych, rząd angielski nie miał najmniejszych powodów, by pozbywać się generała Sikorskiego. Pisze też, że w zdobytych archiwach Rzeszy Hitlerowskiej nie znaleziono śladów uzasadniających przypuszczenia, że zamachu dokonali Niemcy. Jan Nowak-Jeziorański wyraża przekonanie, że śmierć generała, cieszącego się zaufaniem sprzymierzonych, leżała w interesie Stalina i ułatwiła mu dominację nad Polską. Były kurier rządu londyńskiego porusza możliwość dokonania zamachu przez Anglików, którzy byli na usługach wywiadu radzieckiego. Jednym z nich był oficer brytyjskiego wywiadu Kim Philby. Nie jest to hipoteza nowa, ale czy źródła brytyjskie mogą obecnie dodać coś istotnego na temat okoliczności tragedii gibraltarskiej? Historyk i były żołnierz AK Jan Ciechanowski, autor kilku książek z okresu II wojny, uważa, że tak.
Ponieważ krąży cały szereg legend na ten temat, prawda, niektóre sprzeczne, niektóre zupełnie fałszywe, przydałoby się oświadczenie ze strony rządu brytyjskiego, że wszystkie dokumenty mówiące o tej katastrofie są w tej chwili dostępne w Public Records Office. To by dużo rzeczy wyjaśniło i tak samo uspokoiłoby różnego rodzaju poronione często pomysły czy dociekania na ten temat.
Ale czy znaczy to, że Brytyjczycy chcą ukrywać jakieś dokumenty w tej sprawie?
Proszę pana, ja tego nie mogę powiedzieć, ale z pewnością jeszcze są jakieś dokumenty na ten temat. Ja sądzę na przykład, że do tej pory nie ujawniono brytyjskich dokumentów służb tajnych, które z pewnością robiły jakieś swoje dochodzenie na ten temat. I właśnie tego rodzaju dokumenty bardzo by się przydały. Bo pytania będą, ponieważ prawda, oficjalna komisja stwierdziła, że był to wypadek, ale przyczyn wypadku nie ustalono, prawda?
Poza zablokowaniem sterów.
No poza zablokowaniem sterów, prawda? No jeżeli nie ustalono przyczyn wypadku, to nie można, prawda, wykluczyć sabotażu. Ja mówię teraz jako historyk.
Ten nawyk utajniania przez władze brytyjskie informacji, które w innych krajach dawno ujrzałyby światło dzienne, jest, jak mówi komentator BBC Jan Repa, głęboko zakorzeniony w administracji Wielkiej Brytanii.
Mnie się wydaje, że częściowo wynika to po prostu z ustroju brytyjskiego. To znaczy, ogólnie przyjmuje się, że Wielka Brytania jest demokracją, ale na pewno nie jest demokracją obywatelską w zrozumieniu, powiedzmy, amerykańskim czy europejskim, gdzie suwerenność należy do grona obywateli. Wielka Brytania ma pewne przeżytki systemu feudalnego, średniowiecznego, gdzie suwerenność spoczywa w koronie, w parlamencie. I dlatego władza zawsze ma skłonność traktowania czy to obywateli, czy nawet obce kraje, jako potencjalne zagrożenie.
Jako, drodzy państwo, że mam nadzieję, że fantastycznie spędzacie ten weekend. W tej chwili piosenka o tym samym tytule. Weekend i zespół Leszcze.
Ja nie lubię poniedziałków, niepotrzebny jest mi wtorek. W środę wolę iść do parku, tak sobie wolę zrobię. Dzień powszedni mi spowszedniał, w korku rano mi narzędnie. Ponoć praca uszlachetnia, kto wymyślił takie brednie. Ja nad życie kocham weekend, weekend jest mi znakomicie. Jedno coś nad rozwesela, lądek, sobota, niedziela. Ja nad życie kocham weekend, weekend jest mi znakomicie. Jedno z oświat rozwesela, piątek, sobota, niedziela. Więc ósmą a szesnastą, to ja mogę z tu zasnąć. Na nic romans mi biurowy, gdy szef chłody mi podrobi. Gdyby nie cygaret przerwa, lecz śniadanie, obiad, kawa. Po całym dniu w nerwach mamy cztery albo zawał. Ja nad życie kocham weekend, weekend jest mi znakomicie. Jedno z oświat rozwesela, piątek, sobota, niedziela. Ja nad życie kocham weekend, weekend jest mi znakomicie. Jedno z oświat rozwesela, piątek, sobota, niedziela. Muzyka.
czasem kartki z kalendarza uszczęśliwią mnie na chwilę. Długi weekend się przydarza, dzięki Bogu chociaż tyle. Znowu trochę człowiek odetchnie, do południa słodko pośpi. Poczeka na sen nocy letniej, wakacje mają też dorośli. Ja na życie kocham weekend, weekend jest mi znakomicie. Jedno coś świat rozwesela, piątek, sobota, niedziela. Ja na życie kocham weekend, weekend jest mi znakomicie. Jedno coś świat rozwesela, piątek, sobota, niedziela. Ja na życie kocham weekend, weekend jest mi znakomicie. Jedno coś świat rozwesela, to piątek, sobota, niedziela. Ja na życie kocham weekend, weekend jest mi znakomicie. Jedno coś świat rozwesela, to piątek, sobota, niedziela.
To 4 lipca sprzyja również wyjazdom za miasto z grupą znajomych, z członkami rodziny, czy też po prostu na wypoczynek na świeżym powietrzu. I tym osobom dedykuję Statek do Młocin.
Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Narzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz, tam gdzie przy moście czeka już statek do Młocin, statek do Młocin. Do kola Wisła w końcu srebrzy się i zloci, a ty za poręcz, bracie, łap i pchaj z innymi się przez trap. Pierw dwie panienki i szkrab z kokardą i grubat, który ciągle jaja je na twardo. I komuś w przejściu uwiązł teść, lecz się przepchało go i cześć. Pan gruby, ile ludzi tym statkiem jedzie? Dużo, co? To pawa się mnie musisz te skorupy za koło mnie rzucać? Oj, nieładnie, a czasem od wielkiego święta się zdarza, że na brzegu dmie orkiestra dęta, gdzie ten i ów ma kwaśną minę, gdy naprzeciwko ja z kolesiem jem cytrynę. I para w ruch, syrena wyje, oddycha człowiek pełną piersią, wie, że żyje. Orkiestra gra ostatni tusz, a potem w rejs wyrusza już. Statek do Młocin, statek do Młocin, to jest atrakcja, jakich mało moi złoci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa wilki rzeczne panienkom tym spojrzenia ślemy niebezpieczne. A jak za burtę wypadł teść, się wyłowiło go i cześć. Teściu, teściu, żyjesz? Oj, żyję, ale co to za życie? Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego. I myślę już, całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A obok gość po kilku piwach narzeka, panie, coś tym jachtem strasznie kiwa. Kapitan wola, cumy rzuć i już przestaje fale pruć. Statek do Młocin, do Młocin statek, wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. Wysiada już z kokardą szkrab, znów trzeba teścia pchać przez trap. Panowie, panie, to nie są kpiny, na letnie dni po prostu nie ma jak Młociny. to dla mnie życia urok, treść. I tylko teścia trzeba nieść. Statek Dom Lociń statek. Wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. To życia urok, życia treść. Dom Lociń statek, no i cześć. Nie są kpiny, na letnie dni po prostu nie ma jak mlociny. To życia urok, życia treść. Do mloci statek, no i cześć.
A teraz prezentujemy podziękowania w książce Ludzie Putina, jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi. Autorem tej książki jest Catherine Belton. Myślę, że te podziękowania wyjaśnią Państwu, kim w zasadzie jest ta osoba i w jakich warunkach napisała tą książkę. Natomiast nam wszystkim, jest to niewątpliwie literatura faktu, przybliżyło to postać psychopaty z Kremla, którym jest Putin i co zamierza zgotować światu. Myślę, że jego tok myślenia i sposób, w jaki działa, doskonale odzwierciedlony jest w tej właśnie książce. Tak więc już żegnamy się z Bartoszem Głogowskim, który tę książkę czytał.
Książka ta nigdy by nie powstała, gdyby nie moi cudowni przyjaciele i członkowie rodziny, którzy pomagali mi i wspierali mnie podczas dwuletniej odysei pisania oraz badania tematu. Research rozpoczęłam przed laty w Moskwie i Petersburgu, gdzie otrzymałam zachętę do stworzenia niniejszej publikacji. Było to możliwe dzięki wielu godzinom rozmów przeprowadzonych z Władimirem Miłowem, byłym wiceministrem energetyki, niezmordowanym tropicielem biznesów wewnętrznego kręgu Putina, który sporządził mapę transferów pieniężnych reżimu. Rozmawiałam również z Andriejem Iłarionowem, byłym doradcą prezydenta do spraw ekonomicznych, którego umiejętność drobiazgowej analizy oraz przenikliwość spojrzenia dały mi pierwszy impuls dla niektórych tez w tej książce. Paweł Woszczanow, były rzecznik prasowy Jelcyna i dziennikarz śledczy gazety Komsomolskaja Prawda, otworzył mi drzwi do zapomnianego świata gotówkowych przesyłów organizowanych przez KGB w okresie upadku Sowietów. Jeśli chodzi o osoby znajdujące się poza Rosją, to Siergiej Kolesnikow, dzielny demaskator, który wyrwał się z mocno zintegrowanego wewnętrznego kręgu Putina, podzielił się ze mną dokumentami, inspirując do dalszych poszukiwań. Rewelacyjnym źródłem wiedzy okazał się również Felipe Turower, były agent KGB, informator, który zainicjował śledztwo w sprawie renowacji Kremla przez spółkę Mabetex. Tommy Helsby, dawny prezes firmy dochodzeniowej Kroll, który zmarł za szybko w 2019 roku, hojnie dzielił się ze mną inspiracjami oraz wartościowymi tropami śledczymi. Będzie mi go brakowało. Władimir Jakunin wielkodusznie zgodził się poświęcić mnóstwo godzin na wyjaśnianie mi punktu widzenia kliki petersburskich bezpieczniaków otaczających Putina, najpierw w mieście nad Newą, a potem w Londynie. Wypiliśmy przy tym nie jeden imbryk herbaty. Także Walentin Jumaszew, były szef kancelarii Jelcyna i jego zięć, długo przedstawiał mi własną wersję dojścia Władimira Władimirowicza do władzy. W Moskwie swą dramatyczną historią oraz opisem kontrataku ze strony jelcynowskiej familii podzielił się ze mną Jurij Skuratow, były prokurator generalny, człowiek numer jeden w dochodzeniu, które po części doprowadziło do objęcia przez Putina prezydentury. Michał Chodorkowski spotkał się ze mną zaraz po zwolnieniu z syberyjskiego łagru, gdzie spędził 10 lat życia, a potem widywaliśmy się dalej, aby pomógł mi zrozumieć istotę jego konfliktu z państwem rosyjskim. Wielu innych obecnych i byłych tamtejszych urzędników, włączając wysokich rangą byłych oficjeli kremlowskich, potentatów finansowych, byłych ważnych agentów KGB oraz prominentnych moskiewskich bankowców, a także obecnych i byłych współpracowników Gennadija Timczenki, hojnie obdarowało mnie dziesiątkami godzin swojego czasu, tłumacząc działanie systemu Putina. Większość z nich, z przyczyn oczywistych, uczyniła to anonimowo. Jestem im dozgonnie wdzięczna za podjęte ryzyko. Gorące podziękowania kieruję także do N i G. Rzecz jasna, książka nie mogłaby też powstać bez wiary we mnie redakcji Financial Times. 6 lat byłam moskiewską korespondentką tego dziennika. Praca ta pozwoliła mi pogłębić kontakty z rosyjskimi oligarchami, a także z obecnymi i byłymi urzędnikami rządowymi na Kremlu, co stanowiło niezbędne podstawy do napisania tej książki. Wtedy właśnie otrzymałam szansę poznania wielu najbliższych współpracowników Putina i przeprowadzenia z nimi wywiadów, w tym Igora Sieczina, Arkadia Rotenberga, Wiktora Iwanowa i Siergieja Czemiezowa. Za tę wspaniałą możliwość pisania dla Financial Times oraz wgląd w istotę rzeczy jestem najbardziej wdzięczna Lionelowi Barberowi, Neilowi Buckleyowi oraz Johnowi Thornhillowi, którzy najpierw mnie zatrudnili, a potem nieustannie wspierali, a także moim kolegom w Moskwie i Londynie, Charlesowi Cloverowi, Courtney Weaver, Cynthia O'Marku oraz Michaelowi Stottowi. Wszyscy prowadzili mnie, inspirowali, poprawiali mi humor. Wyrażam też głęboką wdzięczność samej gazecie Financial Times za to, że gdy przebywałam na urlopie twórczym, częściowo sfinansowała mój projekt dziennikarski, który stał się elementem tej książki. Bardzo dziękuję za ciepłe uwagi krytyczne Elenie Kokorinej i Jekaterynie Szawerdowej z moskiewskiego biura Financial Times, które wielokrotnie pomagały mi opracowywać prośby o wywiad, nawet wtedy, gdy znalazłam się na urlopie. Zrozumienie rosyjskich działań wpływu oraz funkcjonowania sieci przesyłu brudnych pieniędzy nie byłoby możliwe bez pionierskiej i nieustraszonej pracy, tudzież pomocy moich towarzyszy Rosjan z kilku pozostałych jeszcze w tym kraju ośrodków śledczych. Roman Anin z Nowej Gazety szczodrze dzielił się ze mną dokumentami na temat operacji Petersburskiego Portu Morskiego. Załatwił mi również kontakty z osobami o kluczowym znaczeniu. Wiodącą pozycję w pisaniu o zorganizowanych grupach przestępczych powiązanych z Putinem miała Anastazja Kirilenko z internetowej gazety Insider. To ona przekazywała mi dokumenty najważniejszych osób i stosowne namiary. Roman Szlejnow z Nowej Gazety, potem zatrudniony we Wiadomościach, pokazał mi dane dotyczące śledztwa w sprawie działalności Władimira Władimirowicza jako wicemera Petersburga. Był też autorem najważniejszych pierwszych prac związanych z biznesami wewnętrznego kręgu Putina. Również Irina Reznik, wyjątkowo dobrze ustosunkowana dziennikarka niegdyś Wiadomości, obecnie moskiewskiego Bloomberga, hojnie dzieliła się ze mną bezcennymi kontaktami. Bez pionierskich artykułów śledczych autorstwa czworga wspomnianych reporterów, które powstały na długo przed tą książką, nie miałabym szansy nawet jej rozpocząć. Niezwykle istotnym źródłem informacji był też dla mnie zmarły Władimir Pribiłowski, który prowadził bazę danych na temat koneksji putinowców. Nieżyjący również Jürgen Roth, niemiecki dziennikarz śledczy, dostarczył mi przed laty cenne dokumenty, zapewniając przy tym mnóstwo inspiracji. Stephen Lee Myers z New York Timesa we współpracy ze swym byłym asystentem researchu Almutem Schoenfeldem z Berlina podał mi również niezwykle ważny namiar. Spore korzyści odniosłam również ze wstępnych rozmów z kolegami ze Stanów Zjednoczonych, w tym z Andrew Weissem i Eugeneem Rumerem z Carnegie Endowment for International Peace, a także z Thomasem Grahamem, byłym szefem odcinka rosyjskiego w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, jako pierwszy wywarł na mnie inspirujący wpływ Christian Mitchell. W potencjał tej książki uwierzyła odznaczona orderem Imperium Brytyjskiego Felicity Bryan. Głębsze podziękowania kieruję do swoich rodziców, Marjorie i Dereka, a także do Richarda i Katrin Birketów. Bez ich niestrudzonej asysty nie osiągnęłabym niczego. Czytał Bartosz Głogowski.
Należy dodać, że książka ta ukazała się w druku w roku 2020, a więc niespełna 2 lata temu. I drodzy Państwo, jakżeście dobrze słuchali tego, bo to jest ciężka dosyć lektura do słuchania, to absolutnie można zauważyć, jak trafne były jej przewidywania i ludzi, którzy byli, że tak powiem, materiałem źródłowym dla tej książki, do tego, co się wydarzyło przed paroma miesiącami, a więc inwazji na Ukrainę. Oby nie miała racji w tych swoich dość czarnych przewidywaniach co do dalszego układu w Europie i na świecie.
Nie ugasi tego straż ogniowa, ani zimnej wody łyk. Na nic tu metoda naukowa, z lodu pokład zrobić mig. Kiedy żar się budzi, nic go nie ostudzi, zwłaszcza w takie gorące dni. Problem jest palący, zwłoki niecierpiący, pomóc możesz mi tylko ty. I sposobu szukał teść. Zielarz kazał co dzień pić pokrzywę i mniej mocnych rzeczy jeść. Nic to nie pomogło, wszystko już zawiodło. Wielki problem naprawdę mam. Oszczędź mi tej męki, daruj tej udręki. Dłużej nie chcę być sam. Się mają miłosną symfonią, wokoło żyje świat. Pszczółki bzykają, słodkości szukają, a ja w to lato najchętniej bym cię zjadł.
Obrażeni, skrzywieni, źli. Nagle patrzą naprzeciw, idzie facet i świeci. To kapelusz, panowie, na głowie myśli. bo ja mam słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu mam. Przyzwyczaiłem się i muszę trochę słońca nosić tam. A jeśli słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu się ma, to ma się tyle animuszu, co ja. Łap-tap-tap, łap-o-di-ba, łap-tap-tap, łap-o-di-ba, łap-o-di-bi-di, łap-o-di-ba, fa-ra-ra-ra. Panie, skończ pan tę mowę w sprawie słońca na głowie. Takich rzeczy nie nosi tam nikt. Panu pewnie łysina trochę świecić zaczyna. To by było normalne, więc po co ten krzyk? Bo ja mam słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu mam. Przyzwyczaiłem się i muszę trochę słońca nosić tam. A jeśli słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu się ma, to ma się tyle animuszu, co ja. Łap-tap-tap, łap-o-di-ba, łap-o-di-bi-di, łap-o-di-ba, łap-tap-tap, łap-o-di-ba, pa-ra-ra-ri. Każdy w jakimś tam sensie ma do losu pretensje, że ten łajdak nie wszystko mu dał. Każdy mola ma swego, jak nie tego, to tego. I pigułki na nerwy bez przerwy wybrał. A ja mam słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu mam. Przyzwyczaiłem się i muszę trochę słońca nosić tam. Jeśli słońce kapeluszu, słońce kapeluszu, słońce kapeluszu się ma, to masz się tyle animuszu, co ja. Łap-tap-tap, łap-o-di-ba, łap-o-di-bi-di, pa-ro-ra-ra, łap-tap-tap, łap-o-di-ba, łap-o-di-ba, łap-tap-tap, łap-o-di-ba, łap-o-di-bi-di, łap-o-di-ba, łap-tap-tap, łap-o-di-ba.
Jeszcze życzę Państwu przyjemnego święta niepodległości. Wracajcie Państwo do domu szczęśliwi, zadowoleni i cali. Program prowadziła Barbara Ilnicka. Do usłyszenia jutro na antenie, jak zwykle o tej samej porze.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.